Tematu. Przez jakiś czas mówiliśmy, rozważając list apostoła Pawła do Efezjan, mówiliśmy o pełni ducha. Mówiliśmy o przeszkodach do osiągnięcia pełni ducha. Ale czas nadszedł, abyśmy porozmawiali na temat rezultatów pełni ducha. Czy możemy poznać po kimś, czy możemy poznać, co jest rezultatem pełni ducha? Czy ktoś jest pełen ducha, czy też tej pełni mu nie dostaje? Po czym możemy to poznać? Czy jesteśmy pełni ducha, czy też tej pełni nam nie dostaje? Czy są jakieś znaki sygnalne, informujące o tym, jak to się ma z naszą pełnią ducha, jak to się ma z pełnią ducha zboru, w zborze. Tak, bracia i siostry, są ewidentne znaki, są ewidentne symptomy pełni ducha. Oczywiście jest ich wiele. Nie wszystkie będziemy poruszać, bo powiedzieliśmy sobie, że rozpoczniemy od tego, w moim przekonaniu, najbardziej ważnego, najistotniejszego, bardzo ważnego. I proszę, otwórzcie Dzieje Apostolskie, rozdział 4. I dzisiaj przeanalizujemy, albo przynajmniej zrobimy wstęp do tego symptomu, znaku pełni ducha, który będziemy analizować. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 31 wiersz. Czytamy tak. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Tu jest mowa o pełni, o napełnieniu Duchem Świętym. Ale zwróćcie uwagę, iż Łukasz nie kończy tylko na informacji, że zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Zaraz po tym Łukasz przechodzi do przedstawienia jednego z pierwszych rezultatów owej pełni ducha. Jakiż to był ten sygnał, jakiż to był rezultat tej pełni? Głosili z odwagą Słowo Boże. A więc odwaga do zwiastowania Słowa Bożego. Zwiastowanie Słowa Bożego było tym pierwszym znakiem pełni ducha. I taka jest prawda. Człowiek napełniony pełnią ducha, pełen ducha, ma w sobie to przemożne pragnienie, by zwiastować Boże Słowo, by docierać z radosną nowiną do następnych i następnych ludzi. Kościół składający się z ludzi pełnych ducha mniej się zajmuje polityką kościelną, polityką zborową, mniej się zajmuje sprawami drobnymi, drobiazgowymi. Bardziej jest zainteresowany, ukierunkowany na zwiastowanie Bożego Słowa. Bożego Słowa. Jeśli, i to jest dowiedzione, jeśli zbór zaczyna zapominać o zwiastowaniu Bożego Słowa, to tak jak już to wielokrotnie podkreślałem, zużywa wtedy swoją energię na różnego rodzaju problemy, na rozwiązywanie konfliktów, czy zużywa swoją energię na wytwarzanie nawet konfliktów. Osoba, która jest pełna ducha, pełna żarliwości, pełna miłości do Pana, ona nawet nie chce słyszeć tego czy owego, ona jest zainteresowana tylko jednym – nieść radosną nowinę ginącemu światu. Po pewnym czasie, kiedy zaczyna stygnąć zapał i miłość, to zaczyna się właśnie krytykanctwo, zaczyna się osąd, zaczyna się słowem zgorzknienie. Dlatego też słusznie mówią ci, którzy tak mówią, że jeśli chcemy, aby zbory wyzwolone zostały z tej wewnętrznej polityki, to należałoby je pchnąć na drogę zajęcia się ewangelizacją. To jest przecież nadrzędny cel. I dlatego też będziemy mówić o ewangelizacji. Rozpoczniemy, bracia i siostry, od miejsca, od którego prawdopodobnie nie spodziewaliście się, że zaczniemy. Zaczniemy od pierwszej księgi Mojżeszowej. Rozpoczniemy nasze rozważanie od pierwszej księgi Mojżeszowej. I proszę, otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, i czytać będziemy od 26 do 28 wiersza. Czytamy tu historię stworzenia człowieka, ale nie tylko. Historię powstania pierwszej pary małżeńskiej, a dalej czytamy o skutkach stworzenia pierwszej pary małżeńskiej. Czytajmy. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Do tego miejsca zwróciliście uwagę, iż stworzony przez Boga człowiek stworzony został na Boże podobieństwo i Boże wyobrażenie. Dalej czytaliśmy, że Bóg stworzył pierwszą parę małżeńską i błogosławił im. I błogosławił pierwszej parze małżeńskiej. Często podczas ślubów podkreślam to, iż Bóg był, jest i pozostanie do końca zainteresowany tym, aby małżeństwa przeżywały błogosławieństwo, aby małżeństwa były przedsionkami błogosławieństwa. Nigdy Bóg nie był, nie jest i nie będzie zainteresowany tym, aby małżeństwa były miejscem utrapienia, łez i cierpienia. To dlatego, że nieodpowiedzialni ludzie doprowadzili do tego, jest tyle tragedii, jest tyle nieszczęścia. Ale zamiarem Boga po pierwsze było, aby, jak mówi wiersz 28, aby małżeństwa były błogosławione. A więc aby pierwsza para małżeńska doznawała błogosławieństw. Dalej czytamy, że poleceniem Bożym było, aby ta pierwsza para małżeńska nie pozostała tylko jedna, jedyna, ale aby się rozmnażała, aby miało miejsce coś, co nazywamy prokreacją, aby dwie osoby mogły wydać na świat następną osobę, a może jeszcze następną osobę, a może jeszcze następną, a potem te, żeby z kolei wydawały następne osoby i w ten sposób, aby świat był wypełniany ludźmi. Dlaczego o tym mówię? Zapytacie, przecież to dzisiaj nie wesele, to nie ślub. Przecież to nie okazja do tego, aby mówić do młodych par, do młodej pary. Ale przecież pamiętajcie, bracia i siostry, że małżeństwo jest jednym z symboli Kościoła. Tak, małżeństwo jest jednym z symboli Kościoła. Gdy czytamy list apostoła Pawła, zresztą był on stosunkowo niedawno przerabiany, analizowany, to w 5 rozdziale apostoł Paweł przyrównuje Kościół do małżeństwa. Mówi, że Kościół jest podobny do małżeństwa. Także w Starym Testamencie wielokrotnie Kościół starotestamentowy przyrównywany był do małżeństwa, albo inaczej mówiąc, do oblubienicy. W Apokalipsie jest powiedziane, że dano oblubienicy czas. A zatem małżeństwo jest jednym z symboli czego? Kościoła. I te słowa, które się tutaj odnosiły do małżeństwa w sensie fizycznym, niewątpliwie odnoszą się także do oblubienicy, bo Kościół jest przecież oblubienicą Chrystusa Jezusa, On jest oblubieńcem, odnoszą się więc te słowa także do oblubienicy. Po pierwsze, Bóg chce błogosławić oblubienicę Chrystusa Jezusa, czyli Kościół. Kościół niejako jest przeznaczony do tego, aby był spadkobiercą błogosławieństw, Bożego błogosławieństwa. Nigdzie błogosławieństwo Boże nie spływa w takim wymiarze, jak spływa gdzie? Na Kościół. Bo Kościół jest przecież czym? Oblubienicą Jezusa Chrystusa. A zatem jesteśmy niejako skazani na to, aby być biorcami błogosławieństwa, aby przyjmować zarezerwowane i przygotowane dla oblubienicy błogosławieństwo. Nie jesteśmy, bracia i siostry, skazani na przekleństwo. Nie jesteśmy także ogonem. Jesteśmy głową, chciałoby się powiedzieć. Jesteśmy tymi, których Bóg przywidział do błogosławieństwa, na których Bóg chce wylewać, zsyłać swoje błogosławieństwo. Chciałoby się tylko powiedzieć, wierzmy w to, otwierajmy się na to i przyjmujmy to. Taka jest bowiem wola Boża. Ale także Boży nakaz skierowany jest pod adresem oblubienicy, pod adresem Kościoła jednocześnie. Na czym on polega? Mamy się rozmnażać, inaczej mówiąc pączkować. Mamy się rozmnażać, by zapełniać tę ziemię, na której żyjemy. Na czym to nasze Kościoła rozmnażanie się polega? Na czym? W jaki sposób? Owszem, to też jest swego rodzaju pomnażanie Kościoła wielodzietność, a więc liczne potomstwo. Bywały i bywają małżeństwa, zwłaszcza na wschodzie, gdzie jest 13, 14, a nawet ostatnio chyba rozmawialiśmy z kimś, kto miał 19, 17. No więc to też jest sposób na pomnażanie Kościoła, pod warunkiem, że wszystkie dzieci będą wierzące, albo że daj Boże, żeby wszystkie dzieci były wierzące. No, różnie to bywa. To jest jakiś sposób, ale to nie jest jedyny sposób na pomnażanie Kościoła, bowiem my mówimy o innym sposobie pomnażania Kościoła, który sprowadza się do czego? Do tego, że my wierzący rodzimy, w tym sensie rodzimy, że głosimy Ewangelię, stajemy się ojcami i matkami następnych osób, pokoleń. W ten sposób pomnażamy Kościół. A zatem jest to niewątpliwie wolą Bożą, abyśmy w sensie duchowym byli rodzicami, rodzącymi następne duchowe pokolenia. Taka jest wola Boża. Jest mi przykro z tego powodu, o czym w tej chwili powiem. No, małżeństwo, które jest bezdzietne, jest małżeństwem. Oczywiście, że jest małżeństwem. Ale wiadomo, że w tym małżeństwie czegoś brakuje. Brakuje czego? Brakuje dzieci. Dlatego się powinniśmy modlić. A zwłaszcza te małżeństwa powinny się modlić o to, żeby mogły wychowywać dzieci. Bo małżeństwo realizuje się nie tylko poprzez społeczność mężczyzny i kobiety, a więc ich dwojga, ale także poprzez wychowywanie dzieci. Można się wiele nauczyć, wychowując dzieci. Można się wiele od dzieci nauczyć. A więc trzeba się o to modlić. I myślę, że także i my jako zbór powinniśmy w tym względzie nie odstawać, nie pozostawać z tyłu, ale modlić się o te małżeństwa, które powiedzmy sobie, mimo szczerych chęci nie mogą mieć dzieci. Bo No, wolą Bożą jest, abyśmy się rozradzali, abyśmy się rozmnażali. Przenieśmy to teraz na sferę duchową. Oczywiście to jest tak, że jakieś niedowładztwo, że tak powiem, jakaś niekompletność, czegoś nie dostaje, czegoś brakuje zborowi, który się nie pomnaża, który się nie powiększa, który nie zabiega o to, aby się rodziły następne i następne dzieci. To świadczy, że gdzieś w pewnym momencie nastąpiły jakieś powikłania. Nastąpiło coś, co powstrzymuje rozród, powstrzymuje pomnażanie się. Bo czytaliśmy na wstępie, że zbór, osoby pełne ducha, tym się charakteryzowały, iż głosiły Boże Słowo. Przeczytajmy inne, może także dwa fragmenty Bożego Słowa traktujące, apelujące w sposób może taki nie wprost, ale traktujące o konieczności ewangelizowania. Otwórzmy drugą Księgę Królewską. Otwórzmy drugą Księgę Królewską, rozdział siódmy. Drugą Księgę Królewską, rozdział siódmy. I w tymże rozdziale spotykamy, i w poprzednim także, spotykamy Samarię, podczas gdy działał prorok Elizeusz. Właśnie Samaria została otoczona przez Ben-Hadada, króla Aramu, i w Samarii nastał tak dramatyczny głód, że ludzie przymierali głodem. Mało, nawet by ludzie popełniali kanibalizm, a więc zjadali ciała ludzkie. Nastąpiły straszne wydarzenia. I tam w bramach Samarii przebywało czterech trędowatych. Mówi o tym rozdział siódmy od wiersza trzeciego. Przebywało czterech trędowatych, którzy skazani byli tak czy owak na śmierć. Bowiem skoro nie mieli żywności, to skazani byli na śmierć. Skazani byli na śmierć z braku żywności. Albo też z powodu choroby. A więc podjęli decyzję ryzykowną, chciałoby się powiedzieć. Postanowili pójść do obozu Aramejczyków, spodziewając się, że prawdopodobnie i tak poniosą śmierć, i tak zginą. Czy tak, czy owak, czy z ręki Aramejczyków, czy też z głodu i choroby. Ale głód, pragnienie pozwoliło im przezwyciężyć strach. Pragnienie przezwyciężyło strach i postanowili pójść do obozu Aramejczyków, o czym właśnie czytamy w tymże siódmym rozdziale. I gdy się zbliżali do obozu Aramejczyków, Aramejczycy usłyszeli nagle turkot wozów. Aramejczycy nagle usłyszeli jakby nadciągające wojska izraelskie. W popłochu więc zostawili swój namiot, zostawili swoje namioty, w popłochu zostawili obóz, zostawili namioty pełne żywności i w popłochu uciekali. I co się dzieje? Wiersz ósmy i dziewiąty powiadają tak. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu. Najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. I teraz następuje wiersz dziewiąty, na który chciałem zwrócić szczególną uwagę. Lecz potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać aż do zaświta ranek, spotka nas kara. To jest wydarzenie historyczne, to jest wydarzenie fizyczne, rzeczywistość. Ale możemy to zupełnie śmiało przenieść, przetransmitować na realia duchowe. Bracia i siostry, my z łaski Bożej doznaliśmy przebaczenia naszych win, przebaczenia naszych grzechów. Jako trędowaci ludzie najedliśmy się z Bożych obfitości. Korzystamy z tych Bożych obfitości. Boże błogosławieństwa są nieograniczone. Każdego dnia możemy z nich czerpać. Od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu możemy czerpać. Nasze serca napełnione są Bożym pokojem. Jesteśmy szczęśliwi. Radość wypełnia nas, ponieważ imiona nasze są zapisane w księgach życia. Jesteśmy wolni, do wolności powołani, prawda? A więc obfitość Bożych łask spłynęła na nasze życie. Ale pytam, czy wolno nam zatrzymywać tylko to tylko dla siebie i tylko dla siebie? Czy wolno nam to zakopać? Czy wolno nam być usatysfakcjonowanymi tym, że sami się najedliśmy? Że sami siedzimy przy przepełnionych stołach? Czy wolno nam do tego się ograniczyć? Zwróćcie uwagę, ci trędowaci ludzie doszli do innego wniosku. Do jakiego oni wniosku doszli? Niedobrze robimy, jeśli to zatrzymujemy tylko dla siebie. Niedobrze robimy, jeśli zakrywamy ten fakt, że się najedliśmy, że nasyciliśmy się, że skorzystaliśmy z tych dobrodziejstw. Niedobrze robimy, jeśli to ukrywamy. Dlaczego? Bo czas, w jakim żyjemy, można by powiedzieć, jest dniem dla ogłaszania radosnej nowiny. Czas ten jest czasem zwiastowania radosnej nowiny. Chrystus przyszedł, aby obwieścić, powiada ewangelista Łukasz w 4 rozdziale, w 18 wierszu, że przyszedł, aby obwieścić miłościwy rok Pana, radosny rok Pana, rok amnestii, przebaczenia. Ale teraz Boży heroldowie, Boży zwiastuni, którzy sami tego doświadczyli, sami się przekonali co do tego, że to jest rzeczywistością, że tak jest naprawdę. Co teraz powinni zrobić? Niedobrze robią ci właśnie, którzy skorzystali, jeśli to zakryli, jeśli to zakopali, jeśli to przemilczają. Bo rok ten, czas ten jest czasem radosnej nowiny. Nie wolno więc tego przemilczać. Co trzeba zrobić? No właśnie, tam gdzieś obok nas jest obóz naszych bliźnich, sąsiadów, znajomych, którzy przymierają z głodu, nad którymi pastwi się diabeł i zastępy demoniczne. Są ludzie związani, nieszczęśliwi, ludzie, którzy przymierają głodem. A więc jest to niehumanitarne wręcz, jeśli my nasyceni, z wypełnionymi żołądkami, przesyceni niekiedy nawet Bożym Słowem, przesyceni, przebierający, a to dzisiaj tak, a dzisiaj nie, a z tego kazania to, a nie, a więc przesyceni niekiedy, przepełnieni do granic wytrzymałości. Takie mam wrażenie czasem. Jeśli my, korzystając z tylu Bożych błogosławieństw, z obfitości słowa, duchowego pokarmu, zatrzymujemy to tylko dla siebie. Co trzeba z tym zrobić? Co należałoby zrobić, kierując się tym słowem, przesłankami tego słowa? Pójść do obozu tych biednych, nieszczęsnych ludzi, przymierających głodem i powiedzieć im, słuchajcie, nie musicie przymierać głodem. Nie musicie umierać. Słuchajcie, jest obfitość chleba, jest obfitość Bożych łask. Byłem podobnie jak ty, nędzarzem, zgłodniałym, głodnym, przymierającym głodem, ale z Bożej łaski jestem nasycony, napełniony jestem obfitością Bożych błogosławieństw. Niedobrze, jeśli my to przemilczamy. Oni nawet powiedzieli jeszcze coś więcej. Jeśli my będziemy milczeć, spotka nas kara. Spotka nas kara. Ja nie chciałbym grozić tu karami, bo żyjemy w czasie łaski. I oczywistą rzeczą jest, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i jest to Boży dar. A zatem jeśli ktoś przyjął zbawienie, w zbawienie nie czeka go kara wiecznego potępienia. To nie ulega wątpliwości. Nie czeka nas kara wiecznego potępienia, bo łaską zostaliśmy zbawieni. Ale Paweł apostoł nie omieszkuje poinformować nas, że kiedyś, gdy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, to każdy z nas otrzyma albo nagrodę, albo zawstydzenie. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy z nas otrzymał albo nagrodę za to, co czynił w ciele, albo zawstydzenie. Na czym to będzie polegać? Na czym to będzie polegać? Będzie to polegać, bracia i siostry, między innymi na tym, że oto przed sądową stolicą Chrystusową sprawiedliwy sędzia Jezus Chrystus przywoła apostoła Pawła, choćby, że się nim jego przykładem posłużę. Apostole, Pawle, sługo mój, przyjdź tutaj, zbliż się tutaj do tronu, do stolicy Bema, do stolicy nagród. Zbliż się i być może wtedy Jezus przypomni wszystkim innym, którzy tam także będą zgromadzeni. Spójrzcie na tego człowieka. Ten człowiek w uciskach, w prześladowaniach, w głodzie i chłodzie szedł z miejsca na miejsce. Okręty się pod nim rozbijały, lwy się na niego rzucały, kamionowano go, ale on miał tylko jedno pragnienie – rozgłaszać radosną nowinę. Mówić ludziom o Chrystusie, o obfitości Bożych błogosławieństw. Pawle, do swojej korony życia, którą masz za to, że przyjąłeś życie wieczne z łaski, do twojej korony masz tę perłę za twoje zasługi i następną perłę. A może też, jak to niektórzy sobie wyobrażają, Pan powie, niech stanie za tobą owoc twojej służby. I wtedy ustawią się za nim te snopy, które Paweł zbierał w przeciągu swojego życia. Te owoce, które Paweł zebrał w trakcie swojego życia. I będzie mógł się Paweł radować. I będzie mógł Paweł powiedzieć, co mogłem, to zrobiłem. Choć może nieużyteczna, nie do końca użyteczna była moja służba, ale oto efekt mojej służby. A kiedy śpiewaliśmy z śpiewników pielgrzyma taką pieśń, zapomniana już pewnie, ja sam bym jej, jeszcze gorzej bym ją zaintonował niż tę 750, ale ta pieśń brzmiała mniej więcej tak. Czyż ja muszę bez owocu z niczym przed tron Pana iść? Czyż nie mogę żadnej duszy jako owoc mej służby nieść? No więc kiedyś staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy z nas otrzymał nagrodę, o której przed chwilą mówiłem, perłę do naszej korony, albo zawstydzenie. No wyobraź sobie, że wywołany zostanę ja, że wywołana zostaniesz ty. No podejdź teraz ty, sługo mój Michale. Czym? Co ty przynosisz? Jakież to będzie zawstydzenie, jeśli Pan powie, no tak, zbawienie otrzymałeś. Jesteś uczestnikiem zbawienia, ale to zbawienie to nie twoja zasługa. Prawda? To zbawienie to zasługa moja. To ja poniosłem katorgi na krzyżu, abyś ty był zbawiony. Ale co ty zrobiłeś? Z całą pewnością nie spotka mnie potępienie. Ale też na oczach milionów ludzi nie otrzymam żadnej nagrody. Czyż ja muszę bez owocu z niczym przed tron Pana iść? Wszyscy mamy tę samą szansę. Wszyscy mamy tę samą możliwość. Wszyscy. Nie mów, że ty się do tego nie nadajesz. W Wszyscy mamy tę samą szansę. Każdy z nas ma tę samą szansę. Przypomnijcie sobie właśnie tych czterech. Niedobrze robimy. Bracia, siostry, czy moglibyśmy powiedzieć tak, że i my niedobrze robimy? Niedobrze robimy. Czas, który mamy, to czas radosnej nowiny. To czas na zwiastowanie radosnej nowiny. Niedobrze robimy. Jeśli byście z tego, co mówię, niczego nie zapamiętali, proszę zapamiętajcie, niedobrze robimy. Niedobrze robimy. Niedobrze robimy, jeśli milczymy w tym czasie zwanym czasem łaski. Spójrzmy jeszcze na inne miejsce Bożego Słowa, także inspirujące nas do tego, żebyśmy coś z tym czasem, w którym żyjemy, zrobili, żebyśmy go wykorzystali w odpowiedni sposób. Otwórzcie sobie inną księgę, również starotestamentową księgę, księgę Estery, księgę Estery. Księga Estery, rozdział czwarty. Księga Estery, rozdział czwarty. I znowu chwileczkę zatrzymajmy się nad kontekstem, nad opisem wprowadzającym nas do owego czternastego wiersza, który chcę czytać. Tak się stało. Z Bożego zarządzenia tak się stało, że bohaterka tej księgi Estera znalazła się na dworze króla Achaszwerosza. A więc po tych przygodach z poprzednią żoną Estera kandydowała do bycia królową. Do bycia królową. I oto, gdy znalazła się na dworze, nagle zacięty wróg Izraela, narodu izraelskiego Haman, postanowił unicestwić ten naród, który znajdował się w niewoli Babilonu. Obmyślił plan, podjął strategię i wszystko szło w tym kierunku, że Izraelici i Żydzi zostaną unicestwieni. A wtedy Mordochaj, wuj Estery, posłał list do Estery. Wczytajmy się w treść tego listu. Wczytajmy się w treść tego listu, a właściwie to jego fragmentu, krótkiego jego fragmentu, który także powinien zadźwięczyć w naszych sercach, odezwać się jak dzwon w naszych sumieniach. Posłuchajcie, co pisał Mordochaj do Estery. Bo jeśli ty, albo powiedzmy sobie, bo jeśli my, w takim czasie milczeć będziesz milczeć. Ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. I to jest dowiedzione, że zbory, które przestały głosić Ewangelię, zanikają, zmniejszają się, kurczą się. Już kiedyś mówiłem o tym, że Pan polecił, Pan powierzył zadanie głoszenia Ewangelii zborowi w Jerozolimie. To do zboru w Jerozolimie skierowane było wezwanie, aby szli i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To oni mieli otrzymać moc z wysokości, moc z ducha i potem mieli iść i głosić Ewangelię. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, 1:8 Dziejów Apostolskich i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, w Judei, aż po krańce świata. Oni przyjęli Ducha Świętego. Oni zostali napełnieni mocą z wysokości. Ale co się dzieje? Czytajcie rozdziały następne. Czytajcie rozdział drugi, czytajcie rozdział trzeci, czytajcie rozdział czwarty. O tak, Piotr stanął w dzień 50, wygłosił kazanie, nawróciło się 3000. Tak, potem doszło do tego następnych 2000 i liczba wierzących powiększyła się do grona 5000. Ale co się dzieje dalej? Zajęli się stołami, zajęli się biesiadami wzajemnymi, wspólnym spożywaniem posiłków. Niczego nie czytamy o tym, aby wykazywali ekspansję ewangelizacyjną, misyjną. Niczego nie czytamy, aby szli z miejsca na miejsce, do Judei, do Samarii i dalej, i dalej, i dalej głosili Ewangelię. Nie, oni się zamknęli we własnym kręgu. Im wystarczało to, że Piotr głosił, że Jan głosił i że tam inni diakoni podawali posiłki. A gdy tam coś przy stołach nie zaczęło funkcjonować, to zaczęło się szemranie, zaczęło się narzekanie. Przecież nie do tego się powinno było sprowadzać ich, sprowadzać się powinna była ich egzystencja chrześcijańska. Nie do tego, by dbać o swoje żołądki. Ja ich nie krytykuję, ale to jest obraz tego, co się dzieje czasem w niektórych zborach. Oni tak byli skoncentrowani na sobie, że widzieli swoje krzywdy, jakie się im stały, że podano im miskę i w tej misce podano im mniej ryżu niż powiedzmy następnym osobom siedzącym obok nich. Zaczęło się więc szemranie i narzekanie. Zapomnieli, że ich nadrzędnym celem nie jest to czy to, ale głoszenie Ewangelii, prawda? Zaczęło się narzekanie, szemranie. A w tym szemraniu i narzekaniu stracili ochotę do głoszenia Ewangelii. Bóg musiał coś zadziałać. Bóg musiał interweniować. Co się stało? Wszyscy wiecie, co się stało. Doszło do rozproszenia zboru. Doszło do rozproszenia zboru. Zbór przestał, zaczął się skurczać. Zbór zaczął się zmniejszać, no bo nie było powielania, nie było prokreacji, nie było powiększania. Grupy odchodziły i odchodziły. Jedna uciekała tam, druga tam. Posłuchajcie, co mówi Mordochaj do Estery. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, jeśli ty będziesz milczeć, kamienie wołać będą. Bóg może przenieść odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii ze zboru Filadelfia na inny zbór. Tak jak się to stało ze zborem w Jerozolimie. Skoro zbór w Jerozolimie nie wypełniał Bożego zadania, Bóg postanowił swoje zadanie realizować poprzez inny zbór, poprzez zbór w Antiochii. Od tamtego momentu Antiochia stała się centrum ewangelizacyjnym. A Jerozolima, już wam kiedyś mówiłem, a Jerozolima wpadła w konserwatyzm. Obrzezanie trzeba. Święta trzeba przestrzegać. Wpadła w konserwatyzm, legalizm. Zajmiemy się, bracia i siostry, wieloma innymi rzeczami drugo-trzeciorzędnymi. I człowiek, który się zajmuje drugo-trzeciorzędnymi rzeczami, dowodzi, że stracił z oczu rzecz najważniejszą. Dla niego ważna jest szerokość spódniczki, ważna jest szerokość nogawki, ważna jest szerokość wszystkiego innego, długość wszystkiego innego. Ja nie mówię o tym, że nie trzeba się przyzwoicie ubierać, ale koncentrować się i obserwować tylko, kto w jakich nogawkach przyszedł albo kto w jakich butach przyszedł, to znaczy, że ten człowiek stracił. Stracił co? Rzecz nadrzędną. Bo tak się stało ze zborem w Jerozolimie. Zbór w Jerozolimie, skoro przestał ewangelizować, zajął się sprawami zewnętrznymi. No, trzeba się obrzezać, trzeba święta przestrzegać, trzeba to, trzeba to, trzeba to. Niech nas Bóg przed tym zachowa, żebyśmy się zajmowali rzeczami zewnętrznymi, zamiast koncentrować się na głoszeniu Ewangelii. Jeśli przestaniemy głosić Ewangelię, Bóg przeniesie odpowiedzialność na jakąś grupę charyzmatyczną, którą sobie może wzbudzić nawet z kamieni. Może Bóg przenieść głoszenie Ewangelii, odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii w Bielsku w zupełnie inne miejsce, które nawet jeszcze dzisiaj nie istnieje. Bo w tym czasie, kiedy Bóg mówił do Jerozolimy, Antiochia jeszcze nie funkcjonowała, ale Bóg ją potem powołał. To stamtąd wyszli misjonarze Barnaba, Paweł i inni, którzy rozgłaszali Ewangelię. Bo jeśli ty w tym czasie milczysz, będziesz ocalenie, przyjdzie skądinąd. A dalej, popatrzcie, co jest dalej powiedziane po kropce. Kto zaś wie? Kto może odpowiedzieć, że tak nie jest? Kto zaś wie, czy godności królewskiej, a jesteśmy rodem królewskim, nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Czy ten czas to nie czas, który Bóg którym Bóg odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii powierzył w nasze ręce. Czy to nie jest ten czas? Tak, Bóg tak dopuścił, Bóg tak zdarzył, że myśmy się urodzili na przełomie XX i XXI wieku. Dlaczego? Bo Bóg nas przewidział na ten okres, abyśmy w tym okresie żyli i w tym okresie byli zwiastunami radosnej wieści. Możemy zawieść. Możemy zawieść, kompletnie zawieść Boga. Ale nie daj Boże, aby tak się stało. Bo Bóg nas w tym obecnym czasie powołał do tego, abyśmy rozgłaszali ocalenie w Chrystusie Jezusie.
Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć o czymś, o czym prawdopodobnie wszyscy już wiecie. Że mamy w naszym zborze wspaniałą młodzież. Wczoraj odbyło się międzyzborowe spotkanie młodzieżowe, na którym miałem przywilej usługiwać. I nie mówię tego, bo wypada powiedzieć, że miałem przywilej. Naprawdę był to dla mnie zaszczyt. I muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem tego, jak nasza kochana młodzież wszystko przygotowała wspaniale, ile trudu i wysiłku włożyli. Grupa uwielbiająca wspaniale się przygotowała, wspaniale nas prowadziła w śpiewie. Bardzo wiele osób włączyło się w służbę. Przemek czuwał nad wszystkim wspaniale. Czułem się komfortowo pod jego okryciem. I kiedy wychodziliśmy już stąd, ja wychodziłem gdzieś koło może w 8:30. Jeszcze spora grupa została, żeby przygotować salę na dzisiejsze nabożeństwo. I pomyślałem sobie, wspaniali młodzi ludzie. I poczyniłem jeszcze jedno odkrycie. Ponieważ ta sala była wypełniona młodymi ludźmi i kiedy tak przechadzałem się pośród nich, uświadomiłem sobie, że nie jestem już taki młody, jak mi się wydawało. Myślę, że brat Haduch, który również był, miał podobne odczucia, prawda, bracie? Jeszcze mam jedno krótkie ogłoszenie dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani ewangelizacją indywidualną. Niektórzy już byli na szkoleniu na początku września. W tym miesiącu nie będzie szkolenia, ale będziemy mieli takie krótkie spotkanie w środę po nabożeństwie o godzinie 8:00 tutaj w zborze. Jeżeli chcesz czegokolwiek dowiedzieć się na temat ewangelizacji indywidualnej, to zachęcam, przyjdź. Nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami, a być może skorzystasz i nabierzesz zachęty, żeby podzielić się z kimś Ewangelią osobiście, z kim od dawna chciałeś się podzielić Ewangelią, a nie za bardzo wiedziałeś jak. A teraz otwórzmy Księgę Ezechiela, rozdział 16. Księga Ezechiela, rozdział 16. Czy wiecie, kiedy kaznodzieja wie, że powinien coś zmienić w tym, jak głosi? Gdy w dwóch różnych zborach powiedzą mu to samo. I mnie w dwóch różnych zborach bracia powiedzieli tak. Czy mógłbyś powtarzać odnośniki biblijne dwa razy? Bo chcemy zanotować, a niektórzy starsi ludzie nie nadążają. W dwóch różnych zborach dwa razy pod rząd, jak głosiłem, powiedzieli mi to samo. W związku z tym, wybaczcie mi, ale będę powtarzał odnośniki dwa razy. A nawet czasami trzy, jak zapomnę, że już drugi raz powtórzyłem. Księga Ezechiela, rozdział 16. Jest to bardzo poruszający fragment. Myślę, że w dzisiejszych czasach nikt relacji Boga z człowiekiem nie opisałby tak jak Ezechiel, ale kultura tamtych czasów była inna. Ezechiel w sposób symboliczny opisuje tutaj dzieje Izraela od powołania Abrahama po niewolę babilońską i w wizji proroczej sięga nawet czasów Królestwa Tysiącletniego. To jest bardzo często powtarzający się wątek w Starym Testamencie, czy też sposób wypowiadania się proroków. Przedstawiają całą historię narodu izraelskiego i sięgają w przyszłość. Ten rozdział ma bardzo bogatą symbolikę. Nie mamy oczywiście czasu, żeby wszystko dokładnie omówić. Także skupimy się tylko na tym, co odnosi się do naszego życia z Bogiem. Ważne jest to również, abyśmy pamiętali, że nie będziemy wyznaczać jakichś sztywnych etapów w naszym życiu z Bogiem. Etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci, czwarty, piąty, tak jakbyśmy się wspinali po schodach. Lecz chodzi nam o przedstawienie obrazu Bożego działania w naszym życiu. I modlę się o to, aby Duch Święty odniósł to, o czym będziemy mówić, do życia każdego z nas indywidualnie. Pozwólmy Mu, aby mówił do nas, aby kierował nasze serca ku sobie. I zacznijmy od wersetu czwartego. Werset czwarty i potem piąty. Jest tutaj obrazowo przedstawiony stan zgubionego człowieka. A z Twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić. Nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. Te zabiegi wokół noworodka opisane w wersecie czwartym były typowe w tamtych czasach. Większość z nich zachowała się do dzisiaj. Możliwe, że z wyjątkiem nacierania solą. Nie widziałem, żeby mojego synka pielęgniarki nacierały solą, ale w tamtych czasach nacierano również niemowlę solą, żeby wzmocnić jego skórę. Nikt nie zatroszczył się o tego człowieka. Nikt nie troszczy się w duchowej rzeczywistości o ludzi, którzy nie znają Boga. Ale Bóg myśli o nich. Co więcej, jest tu powiedziane, że ten noworodek został porzucony na polu. I w tamtych czasach, w niektórych ludach pogańskich, jeśli noworodek miał jakąś wadę lub rodziców nie było stać na jego utrzymanie, porzucali go na polu, żeby go pożarły dzikie zwierzęta. Czy wiele się zmieniło od tamtych czasów? Dzisiaj noworodki są porzucane w torbach plastikowych na śmietnikach. I Bóg przedstawia nam obraz zgubionego człowieka, jego beznadziejnego stanu, porównując go do losu noworodka, który w torbie plastikowej został porzucony na śmietniku przez swoich własnych rodziców. I nikt nie ma zamiaru pomóc temu noworodkowi. W dzisiejszych czasach zmieniło się wszystko o tyle, że jeżeli ktoś znajdzie takiego noworodka, to go będzie ratować. W tamtych czasach po prostu zostawiano go na polu, niech go zwierz pożre. Człowiek bez Boga nie ma szans na życie wieczne. Nie ma szans na zbawienie. Nie ma szans na życie pełnią życia. Jest zgubiony. Bezradny. Ludzie wymyślili sobie historię o Romulusie i Romusie, jak to ich wilczyca karmiła, o Tarzanie, jak to wychowywał się w rodzinie małp. Ale wszyscy wiemy, że to są tylko bajki. Diabeł jednak chciałby, aby ludzie wierzyli w takie bajki odnośnie swojego duchowego życia. Jakoś poradzę sobie na tym polu jako noworodek. Po co mi Bóg? Nie potrzebuję go. Jakaś wilczyca na pewno przyjdzie i mnie wykarmi. Trafię do rodziny małp. Może nie będę całkiem człowiekiem, może będę zachowywał się jak zwierzę, może będę zachowywał się jak małpa, ale jakoś sobie poradzę w tym życiu. Tak rozumuje świat. Świat, który nie zna Boga. Świat, który myśli, że nie potrzebuje Boga. Tak my rozumowaliśmy, zanim poznaliśmy Boga. Mieliśmy własne koncepcje. Świat można też porównać do statku pasażerskiego, który rozbił się gdzieś na bezkresach oceanu. Jedni utonęli od razu, inni chwycili się jakieś deski, inni próbują płynąć w pław, no bo przecież są wspaniałymi pływakami, poradzą sobie. Inni schwycili jakąś tratwę, pościągali innych na tą tratwę i próbują płynąć. Ale nikt nie uświadamia sobie, jak daleko jest do brzegu. Że zbliża się sztorm, nadpływają rekiny i nikt nie przeżyje. jeżeli nie nadpłynie statek ratowniczy. Słowo Zbawiciel to ratownik. Dzisiaj moglibyśmy mówić Jezus ratownik. Ten świat potrzebuje ratunku. To miasto potrzebuje ratunku. Wielu twoich znajomych, może bliskich, potrzebuje ratunku. Nie poradzą sobie sami. Bóg patrzył na świat, na nas wszystkich i widział, że potrzebujemy ratunku. Potrzebny jest ratownik. Potrzebny jest ktoś, kto przyjdzie na ten świat i uratuje nas. I posłał swojego Syna. I o tym mówi werset 6. Mówi o naszym odrodzeniu duchowym. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, bez szans na przeżycie, bez szans na zbawienie, bez szans na życie wieczne, bez szans na nadzieję, na prawdziwą miłość. Wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi. Żyj! Dlaczego tu jesteśmy? Myślę, że dotyczy to zdecydowanej większości z nas. Bo Bóg kiedyś pochylił się nad nami, gdy byliśmy w beznadziejnym stanie, gdy nikt nie myślał o naszym dobru duchowym, gdy my sami nawet nie myśleliśmy o naszym dobru duchowym. I powiedział do nas, żyj! Żyj, mam dla ciebie nowe życie. Mam dla ciebie nowy początek. Mam dla ciebie życie wieczne. Żyj! Nie stworzyłem cię, żebyś tarzał się w swojej krwi, żebyś był porzucony na śmietniku, żeby pożarło cię jakieś dzikie zwierzę. Stworzyłem cię, abyś żył wiecznie. W Ewangelii Jana w rozdziale 10, w wersecie 10. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10. Widzicie, obiecałem i dotrzymuję słowa. Powtarzam odnośniki dwa razy. Jezus powiedział tak. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Oto cel przyjścia Jezusa. Jezus przyszedł na tę ziemię, aby powiedzieć do naszych serc, żyj! Chcę, żebyś był pełen życia, mojego życia. Żeby twoje małżeństwo było pełne życia. Żeby twoje relacje z dziećmi były pełne życia. Żeby twoje przyjaźnie były pełne życia. Żeby twój Kościół, wasz Kościół był pełen życia. Przyszedłem dać życie. Ale nie tylko to. Przyszedłem je dać w obfitości. Werset 7. I rośnij. Wszystko, co żyje, rośnie. Bóg nie zatrzymuje się na tym, że nas odradza. On nas rozwija, ubogaca i będziemy za chwilę o tym mówić. Nie przyszedł dać tylko życia, ale obfite życie. Wspaniałe życie, cudowne życie, fascynujące życie, najlepsze z dostępnych. Swoje własne życie, życie z Nim. Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie, jak Bóg patrzy na nas? Widzi, że jesteśmy nadzy i goli, bez Niego. Więźniowie mówią, że największym upokorzeniem, jakie ich może spotkać, często największym cierpieniem, nie są nawet tortury fizyczne, ale upokorzenie fizyczne. Kiedy ktoś zdziera z nich ubranie i są upokorzeni. To wywołuje straszny ból. Życie bez Boga jest pełne bólu. Bólu emocjonalnego. Ciężko jest żyć bez Boga. Wiąże się to z rozlicznymi cierpieniami. Bo jesteśmy oddzieleni od źródła życia. Ale Bóg dodaje, a gdy znowu przechodziłem koło ciebie. Myślałem o tym, jak można odnieść ten zwrot do naszego życia. Jest tu powiedziane, znowu przechodziłem obok ciebie. Sądzę, że można powiedzieć coś takiego, iż w życiu każdego człowieka są specjalne, niepowtarzalne chwile, w których Bóg w wyjątkowy sposób przybliża się do nas. Jest to czas na podjęcie ważnych decyzji. Wczoraj mówiliśmy o tym na spotkaniu młodzieżowym. I wielu młodych ludzi podjęło bardzo ważne decyzje w swoim życiu. Bóg przechodzi koło nas. Kiedyś przechodził koło Izraela. Możemy otworzyć Ewangelię Łukasza, rozdział 19, od 41 do 44 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 19. A gdy się przybliżył, czytam od wersetu 41, a gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Dlaczego Jezus płakał nad Jerozolimą? Bo Jerozolima zrobiła mu krzywdę? Nie, bo Jerozolima zrobiła sobie krzywdę. Mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Wyjątkowy czas w historii Izraela, w historii tego miasta. Wyjątkowa chwila w życiu człowieka. Bóg przybliża się w Chrystusie. Bóg przybliża się poprzez swojego ducha. Bóg przemawia. Bóg przynosi do naszego życia coś, co służy ku pokojowi. Ale my tego nie widzimy. Przegapiamy jakąś ważną okazję w naszym życiu. Coś, co Bóg przygotował. Często są to niepowetowane straty. Często taka okazja nie powtórzy się już drugi raz. Dlatego tak ważne jest, żeby wsłuchiwać się w głos Boży i na co dzień z Nim żyć. Bo co dalej czytamy? Gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd. I zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Czas nawiedzenia. Czas nawiedzenia, który miał służyć pokojowi. Bóg przychodzi do kogoś. Ten ktoś słyszy Ewangelię. Ewangelię pokoju. Bóg mu się objawia. Słyszy, ale nie słyszy. Puszcza mimo uszu. I Bóg idzie dalej. Czy wróci jeszcze do tej osoby? Czy był to ostatni raz, kiedy ten ktoś słyszał Ewangelię? Pewien ewangelista opowiadał, jak na jednym ze spotkań ewangelizacyjnych z przodu siedziało dwoje nastolatków. Cały czas się śmiali. Dobrze zapamiętał ich twarze, bo przeszkadzali mu i byli blisko. I na drugi dzień w gazecie zobaczył ich zdjęcie. W drodze powrotnej z ewangelizacji zginęli w wypadku samochodowym. Jakże ważne są te chwile w naszym życiu, kiedy Bóg przybliża się, kiedy Bóg do nas mówi. I to nie dotyczy tylko niezbawionych, ale również nas zbawionych. Kiedy mówi o ważnych sprawach, kiedy chce czegoś dodać do naszego życia, kiedy chce coś zabrać, kiedy chce coś zmienić, kiedy chce coś powiększyć lub zmniejszyć. I nie przychodzi jako sędzia, ale z czym przychodzi? Czytamy dalej. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Z czym Jezus przyszedł do Jerozolimy? Z potępieniem? Z wyrzutami? Czy z miłością? Z czym Jezus idzie do zgubionego świata? Z potępieniem? Z oskarżeniami czy z miłością? Z czym Jezus wychodzi do nas, do swoich dzieci? Z potępieniem, z wyrzutami czy z miłością? Słowo Boże objawia nam, że nastał dla nas czas miłości. Księga Jeremiasza, rozdział 31, werset 3. Nie musicie tam otwierać. Jeremiasz 31, 3. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Bóg ukochał Cię przed założeniem świata i zawsze będzie Cię kochał. Pytanie, czy będziemy mieli czas miłości z Bogiem? Czy otworzymy się na tę miłość? Czy ją odwzajemnimy? Czy jej doświadczymy? To jest bezwarunkowa miłość. Miłość, która nie ma początku i końca. Absolutnie czysta. Nie ma tam żadnego drugiego dna. Bóg po prostu kocha. I dał dowód swojej miłości, posyłając Syna na krzyż. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale ja za nikogo z was, mimo że was kocham, nie oddałbym swojego Syna. Po prostu bym nie oddał. Szczerze to powiem. Znalazłbym jakąś racjonalną wymówkę. Ale Bóg to zrobił. I mówi do nas, jest czas miłości. Pragnę objawić Ci swoją miłość. Pragnę pokazać Ci, jak bardzo Cię kocham. Chcę nawiązać z Tobą relację pełną miłości. Ale nie zależy mi na jakimś romansie. Chcę przymierza. I o tym mówi dalej. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan. I stałaś się moją. Bóg pragnie przymierza opartego na miłości. Przymierza, o którym powiedział w liście do Hebrajczyków, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. To jest list do Hebrajczyków, rozdział 10. Przymierza, które zaczyna się od przebaczenia, które jest oparte na Jego miłości, które Bóg potwierdza swoją przysięgą i mówi, będę Ci wierny, bo Cię kocham. Mam dla Ciebie życie, obfite życie. Nie interesuje mnie jakiś weekendowy skok w bok z Tobą, jakieś niedzielne spotkanie w niedzielę do południa, a przez cały tydzień jesteśmy daleko od siebie. Chcę, żebyśmy mieszkali w jednym domu. Chcę być na co dzień z Tobą. 24 godziny na dobę. Chcę, żebyś był mój, żebyś była moja, a ja żebym był Twój. Żebym mógł powiedzieć o Tobie, mój syn, moja córka, a Ty żebyś mogła powiedzieć, mój ojciec. I więcej, Kościół wchodzi w relację małżeńską z Bogiem, z Chrystusem. Żebyśmy mogli powiedzieć, żeby Chrystus mógł o nas powiedzieć, nasza narzeczona, moja przyszła żona, a my mogli powiedzieć, nasz przyszły mąż. To oczywiście bardziej przemawia do kobiet niż do mężczyzn, ale tak mówi Biblia. Stałaś się moją. Należymy do Boga. Zaadoptował nas. Wziął nas z tego śmietnika. Nie mieliśmy mu nic do zaoferowania. Mieliśmy tylko same potrzeby. Jakżeż ogromne były nasze potrzeby. Czego potrzebuje taki mały noworodek? Przede wszystkim miłości. Wszyscy to wiedzą. Poczucia bezpieczeństwa, troski, czułości. I tego my potrzebujemy. I dlatego Bóg pochyla się nad nami. To są podstawowe potrzeby człowieka. One się tak naprawdę nie zmieniają. Werset 9. I obmyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Przebaczyłem Ci. Moje słowo Cię oczyściło. Mój duch zamieszkał w Twoim sercu. Otrzymałeś namaszczenie ode mnie. Woda jest często obrazem Słowa Bożego w Biblii. Olejek, jak wiemy, Ducha Świętego. Jak wiele Bóg zainwestował w nas. Jak wiele nam dał. Myślę, że do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to znaczy, że Duch Święty w nas zamieszkuje. Że słowo, które wypowiada Bóg, dociera do naszego serca. Bóg mówi do mnie. Rozmawia ze mną. Bóg zamieszkuje we mnie. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I dalej czytamy o nowych szatach. Potem przyodziałem Cię szatą haftowaną. Nałożyłem Ci sandały z miękkiej skórki. Dałem Ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem Cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na Twoje ramiona i na szyjnik na Twoją szyję. Dałem Ci też kolczyk do nozdrzy i nausznicę do uszu i ozdobny diadem na Twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a Twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. W innym miejscu w Biblii, w Księdze Izajasza w rozdziale 61, w wersecie 10, Izajasz 61:10, jest powiedziane tak: obległ mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Bóg widzi naszą nagość, naszą haniebną nagość, naszą grzeszną nagość i odziewa nas w szaty zbawienia. W liście do Galacjan 3:27, Galacjan 3:27, jest powiedziane: bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Wszyscy jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa. Mamy na sobie najpiękniejsze szaty. Chrystus okrywa naszą haniebną nagość. Kiedy Bóg patrzy na nas, co widzi? Nie widzi już dłużej nagiego grzesznika, ale widzi swojego Syna, który nas odziewa. Biblia mówi, że odzialiśmy nowego człowieka. To jest list do Kolosan, rozdział 3, werset 10. Kolosan 3:10. I co dalej? Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę. Nie mamy czasu, żeby zagłębiać się w symboliczne znaczenie tych wyrazów, ale bibliści zazwyczaj uważają, że chodzi tu o życie Chrystusa, o uczestnictwo w Jego życiu, o Słowo Boże, o Słowo Chrystusa, o Ducha Chrystusa. Ale znalazłem ciekawy komentarz w jednym z opracowań na temat tego rozdziału, który przypadł mi do gustu. I ten komentator napisał, że z połączenia tych trzech składników mąki, miodu i oliwy robiono wtedy najsłodsze ciasteczka. Pomyślałem sobie, to jest coś dla mnie. Bóg daje nam najsłodsze ciasteczka. Bóg nie jest przeciwko cukierniom. Można mieć tort urodzinowy. I co dalej? Czytamy: i stawałaś się coraz piękniejsza. Czy wiesz, że jesteś piękny, że jesteś piękna w oczach Bożych? Patrzymy w lustro i myślimy: o, zmarszczki się pojawiają, włosy wypadają, kategoria wagowa się powiększa. A Bóg mówi: nie, jesteś coraz piękniejszy, coraz przystojniejszy, jesteś coraz piękniejsza. Tak Bóg na nas patrzy. Dla Niego z każdym dniem, który spędzamy z Nim, jesteśmy coraz piękniejsi. Bóg jest w tobie zakochany. Nie przeszło mu. Chociaż cię dobrze poznał. Dalej cię kocha i dalej mnie kocha. Jesteś jego oczkiem w głowie. Powiesz, udowodnij to biblijnie. Co to za stwierdzenie, że jestem oczkiem w głowie Boga? Proszę bardzo, możemy otworzyć tam dowód biblijny, egzegeza głęboka. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 10. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 10. Dowód biblijny na to, że jesteśmy oczkiem w głowie Boga. Że Bóg szaleje za nami. Kocha nas bez granic. I znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jesteśmy oczkiem w głowie Boga. Bóg strzeże nas jak swojej źrenicy. W Księdze Zachariasza, nie otwierajcie tam, w rozdziale 2, wersecie 12, Zachariasz 2:12, powiedział tak: kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Moglibyśmy zrobić teraz eksperyment, ale go nie zrobimy, bo wywołałoby to za dużo zamieszania. Także nie próbujcie, ja tylko powiem, co moglibyście zrobić. Odwróć się do swojego sąsiada i spróbuj mu włożyć palec do oka. Bóg tak bardzo cię kocha, że jeżeli ktoś próbuje ci zrobić krzywdę, od diabła począwszy, a skończywszy nie wiem na kim, możesz sobie tam wstawić kogo chcesz, to reaguje na to tak, można by powiedzieć, emocjonalnie i tak bardzo to przeżywa, jak ty byś zareagował, gdyby ktoś chciał ci wsadzić palec do oka. Tak bardzo Bóg jest wrażliwy na twój los. Kiedy przechodzisz przez próby i doświadczenia, kiedy jest ci źle, Bóg jest blisko ciebie. Bóg współodczuwa z tobą. Boga obchodzi twój los. Nie rozumiemy do końca, jak to jest, ale Biblia tak mówi. I to jest nadzieja nasza, kotwica naszej duszy. I dalej czytamy. I dostąpiłaś królewskiej godności. Księga Objawienia, rozdział 1, werset 5. Też nie otwierajcie. Mówi, uczynił nas rodem królewskim. To jest Księga Objawienia, rozdział 1, werset 5. Uczynił nas rodem królewskim. Pomyślmy o tym, jak wiele Bóg dla nas zrobił. Z noworodka, którego nikt nie chciał, porzuconego gdzieś, na pastwę dzikich zwierząt. Staliśmy się królami i królowymi. I myślę, że jeden z powodów, dla których Jezus nazywa się Królem Królów, jest to, że jest królem nas, królów. Jesteśmy królami, ale mamy króla nad sobą. Jakaż wielka zmiana. Jak wiele może otrzymać człowiek od Boga, jeśli tylko otworzy się na Jego miłość. Jeśli tylko zatrzyma się, kiedy Bóg się zatrzymuje przy nim. Jeśli nie machnie na to wszystko ręką, nie powie, a, poradzę sobie jakoś. Jutro się tym zainteresuję. I werset 14. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Myślę, że tę sławę można odnieść do światłości, jaką jesteśmy. Jeżeli Kościół jest piękny, czyli odziany w Chrystusa, jeżeli w Kościele jest wywyższony Chrystus, to ten Kościół jest piękny, to świeci, to jaśnieje i ta jasność rozchodzi się po całej ziemi, bo ten Kościół niesie Ewangelię na cały świat. I ludzie na całym świecie mówią o tym Kościele. Jeżeli gdzieś jest jakieś przebudzenie, dzisiaj możemy o wiele szybciej się o tym dowiedzieć i mówimy o tym. Mówimy o tym, co dzieje się w Korei, co dzieje się w Chinach, co dzieje się w różnych miejscach. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Ta sława. Piękno Kościoła. Dlaczego jesteśmy piękni? Dlaczego jesteśmy królami? Tylko dzięki ozdobie otrzymanej od Boga. Wszystko jest z łaski. Nie zasługujemy na to. To Bóg się o nas zatroszczył. To Bóg się nami zajmuje. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 4, wersecie 7 jest napisane tak. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, werset 7. Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Wszystko mamy od Boga. Nasze życie, wszystkie nasze dary, zdolności. Wszystko jest z Jego łaski. Jak wiele Bóg nam dał. Jak wiele przygotował. A Biblia mówi, że to, co wydarzy się w niebie, to nawet nie możemy sobie tego wyobrazić. Ludzkie oko tego nigdy nie widziało, ludzkie ucho o tym nigdy nie słyszało. Nigdy to nie wstąpiło do umysłu ludzkiego. Bóg ma jeszcze więcej. To jest dopiero początek. Jakżeż wielkie jest to zbawienie. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, wielkie zbawienie! Wielkie zbawienie! Wielkie zbawienie! Nie małe zbawienie! Wielkie zbawienie! Werset 15. Ale. Tu pojawia się nasze ale. Smutne to, ale prawdziwe. Bóg to wszystko przygotował. Bóg dał wszystko. Bóg jest gotów dać wszystko i jeszcze więcej. Ale my mamy często swoje własne myśli na ten temat. Nawet jako ludzie nawróceni. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia i oddawałaś mu się. Zaufałaś swojej piękności, pewna swojego własnego imienia. Jest zdumiewające to, że kiedy dzięki łasce Bożej poczujemy się pewniej, zapominamy, że wszystko mamy z łaski i myślimy, to ja. Biblia mówi, że pycha poprzedza upadek. I tak stało się w historii Izraela, potem podzielonego królestwa, w historii Judy, w życiu wielu biblijnych postaci, w życiu wielu chrześcijan. Myślę, że mogę powiedzieć w mniejszym lub większym stopniu w życiu każdego z nas. Jakżeż ważne jest to, abyśmy pamiętali o tym, co Bóg dla nas zrobił. To werset 22. Powód, dla którego to się stało tak naprawdę. Źródło problemu. Dlatego tak starałem się jak najwięcej powiedzieć o tym, jak wielkie jest nasze zbawienie. Werset 22 przeczytamy. I we wszystkich swoich obrzydliwościach i wszeteczeństwach nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, gdy byłaś naga i goła i tarzałaś się w swojej krwi. Z jakiegoś powodu zapominamy, skąd przyszliśmy, skąd Bóg nas wziął i jak wiele dla nas zrobił. Spoufalamy się z tym. I zaczynamy podejmować nonszalanckie decyzje. Myślimy, ha, jestem piękny. Mam sławne imię. I nagle okazuje się, że jesteśmy w poważnych kłopotach. I o tym mówią następne wersety tego rozdziału. Oczywiście nie będziemy ich czytać wszystkich. Ale jest coś niezwykłego w tych rozdziałach również. Jest tam pokazany Bóg zazdrosny. Biblia mówi, że Bóg jest zazdrosny. Oczywiście jest zła zazdrość, którą Biblia potępia, ale jest też dobra zazdrość, którą odczuwa sam Bóg. Zła zazdrość polega na tym, że ktoś ma coś i ja to chcę mieć. Albo jestem zły, że ktoś ma coś, czego ja nie mam. Nawet jak tego nie chcę mieć, to jestem zły, że on to ma. Dobra zazdrość pojawia się wtedy, gdy roszczę sobie prawo do kogoś, z kim jestem związany przymierzem miłości. Ta zazdrość może wystąpić w relacji między mężem i żoną. Bóg jest zazdrosny o nas i był zazdrosny o Izrael w tamtych czasach, dlatego, że jest związany z nami przymierzem miłości i ma pełne prawo być zazdrosny. Mąż ma pełne prawo być zazdrosny o swoją żonę i żona ma pełne prawo być zazdrosna o swojego męża i Bóg ma prawo być zazdrosny o nas i jest zazdrosny o swój lud. I mówi, dlaczego mój lud nie spędza czasu ze mną? Dlaczego nie nawiązuje coraz głębszej społeczności ze mną? Gdzie jest mój lud? Gdzie jest moja córka? Gdzie jest mój syn? Dlaczego spotykam się z nimi tak rzadko? Dlaczego w ogóle ze sobą nie rozmawiamy? Dlaczego nie konsultują ze mną swoich decyzji? Bóg jest zazdrosny. A nie jest to jakaś taka płytka zazdrość. Nie są niskie pobudki. Bóg jest zazdrosny, bo jest również zraniony głęboko. Bo Jego miłość jest zraniona. On cierpi. Kiedy my nie jesteśmy blisko Niego. Bóg cierpi. Bóg nie jest wielkim sędzią, który stoi z młotkiem, tylko czeka, żeby ukarać. Kto następny tutaj przekroczył prędkość? Kto następny zlekceważył czerwone światło? Bóg jest Ojcem, który kocha i cierpi, kiedy Jego dzieci gdzieś biegają i On nawet nie wie gdzie. Biblia objawia jeszcze coś. Nie będziemy czytać tych wersetów, możecie poczytać w domu od wersetu 39 do 41. Od 39 do 41 wersetu, że ci kochankowie, za którymi Juda się uganiała, w końcu obrócą się przeciwko niej i ją zniszczą, zabiją, odrą ze wszystkiego. To właśnie robi grzech w naszym życiu. Najpierw nas nęci, mówi, no chodź, może jakiś romansik. Bóg? O, wielkie zbawienie. Jakaś twoja młodość, Bóg cię gdzieś skądś tam zabrał. No może tak, może nie, ale popatrz, tutaj mam dla ciebie inną ofertę. Spróbujmy, jest przyjemnie. I kiedy ma już nas w swoich rękach, wtedy zaczyna nas niszczyć. Zaczyna zaciskać pętle, tak jak boa dusiciel. Najpierw nas oplata. Myśli, o, jaki miły wąż, taka miła zabawa. Wszyscy mówili, że to dusiciel, a proszę bardzo, nic mi się nie dzieje. Dlaczego jeszcze takie flirty ze światem są niebezpieczne dla nas? Bo werset 43 mówi, 43 werset. Dlatego również ja zażądam od ciebie odpowiedzialności za twoje postępowanie, mówi Wszechmocny Pan. Często myślę o życiu Dawida. O tym, jak bardzo Bóg go błogosławił. O tym, jak został królem, najpierw Judy, potem Izraela. Jak potem wygrywał wszystkie wojny. I kiedyś obliczałem, nie mogę tego na 100% udowodnić, ale gdzieś mniej więcej w wieku 49 lat zobaczył nagą kobietę ze swojego okna. I wiemy, co się później stało z Uriaszem, z Batrzebą. Jeżeli byście się zagłębili w życie Dawida, to zobaczylibyście, że ostatnie 20 lat jego życia po tym grzechu, chociaż Bóg mu przebaczył, to była udręka tak naprawdę dla tego człowieka. Z 4 jego najstarszych synów, 3 zginęło za jego życie. Wszystko mu się wymykało z rąk. Zaczęły się bunty w królestwie. A zanim spojrzał na Batrzebę, zanim postanowił zostać na wiosnę w Jerozolimie, kiedy królowie wyruszali na wojnę, zanim postanowił, że się trochę odpręży, że się już dość napracował, niech inni teraz walczą, niech inni będą w pierwszym szeregu, ja się trochę wycofam. Zanim to zrobił, miał zjednoczone królestwo, szacunek wszystkich ludzi. Nie uregulował tylko jednej rzeczy w swoim życiu. Biblia wyraźnie mówiła, że król nie powinien mnożyć sobie żon, a on miał ich przynajmniej 6. Tej sprawy nigdy nie uregulował w swoim życiu. I w końcu go to zabiło. Tylko dzięki łasce Bożej mógł się podnieść z tego wielkiego upadku. Ale konsekwencje, które przyniósł ten upadek, były poza jego kontrolą. Dopóki nie podejmiemy jakiejś decyzji, konsekwencje, wszystko jest tak jakby w naszym ręku. I konsekwencje ewentualnej decyzji są w naszym ręku. Ale w momencie, kiedy ją podejmiemy, wypuszczamy te decyzje z naszych rąk i konsekwencje są poza naszą kontrolą. Dawid nie mógł już cofnąć tego wszystkiego, co się działo. Uruchomił reakcję łańcuchową. I to zawsze robi grzech w naszym życiu. Czy Kain mógł przewidzieć, jakie konsekwencje przyniesie to, że zabije brata? A Bóg mu powiedział, panuj, panuj, nad grzech jest u drzwi, ale ty masz nad nim panować. Póki on jest u drzwi, póki nie podejmiesz tej decyzji, panujesz nad wszystkim, ale potem konsekwencje będą panować nad tobą. Chwała jednak Bogu, że ten rozdział nie kończy się taką smutną nutą. I że nasze życie nie musi się skończyć taką smutną nutą. I że nawet życie Dawida nie skończyło się taką smutną nutą. Bo napisał w swoim życiu wiele psalmów. I Bóg był blisko niego. I pomagał mu przejść również przez konsekwencje jego własnego upadku. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na sam koniec tego rozdziału. Od 60 wersetu. Kiedy przejdzie cały już cykl upadku, konsekwencji, tragedii. Bóg nie może pozostać obojętny. I znowu przychodzi. I znowu próbuje. I mówi, może wrócisz do mnie. To jest tak jak ten ojciec syna marnotrawnego, który wyczekuje swojego syna. Może dzisiaj wróci. Może dzisiaj będę mógł mu objawić, jak bardzo go nadal kocham. Może porzuci swój grzech. Może zrozumie swój błąd. Lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. Dobry pasterz szuka nas, kiedy gdzieś się zabłąkamy. Idzie za nami. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie, i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą. I odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Jest tu mowa o skrusze, o opamiętaniu, o zawstydzeniu. Abyś pamiętała i wstydziła się, już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Jakżeż wielka jest Boża łaska. Jakże wielka ona była w życiu Dawida. Jakże wielka jest w naszym życiu. Jakże wielka jest nadzieja, nawet dla tych, którzy upadają, którzy odchodzą od Boga. Choć droga, którą wybrali, jest straszna i nic dobrego ich tam nie spotka, to jednak jest dom Ojca, do którego mogą wrócić. Zawsze wrócić. I tak jak ta kobieta z Ewangelii Łukasza z rozdziału 7, która przyszła do Jezusa i zaczęła płakać u Jego stóp i ocierać Jego stopy włosami. Potem wylała olejek na Jego stopy, całowała Jego stopy. Dlaczego to zrobiła? Jezus mówi, bo wiele grzechów jej zostało wybaczonych i otwarła się na Bożą miłość, bo wiedziała, jak wiele ta miłość znaczy, jak wiele jej dała. I wiedziała, że nie jest jej godna. I to całkowicie skruszyło jej serce. Wierzę głęboko, że Bóg chce podbić nasze serca swoją miłością i swoją łaską. Jeżeli ten plan nie zadziała, to Bóg nie ma żadnego innego planu. Będzie płakał nad swoim ludem, nad zgubionymi. Jakżeż wielkie zbawienie Bóg przygotował. Jakżeż wspaniałego mamy Boga. Żyjmy z Nim na co dzień. Amen. Thank you.